Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Ci mężczyźni powiedzieli do Pawła, a było to w Efezie, było ich 12, jak 12 apostołów. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Do kancelarii parafialnej przyszła młoda para. Chcieli po prostu załatwić pewne rzeczy związane ze ślubem. No i ksiądz proboszcz ich chciał troszeczkę tak spytać, zorientować się po prostu, bo przy pierwszej komunii to jakiś katechizm tam się pyta, ale potem no może przy bierzmowaniu, ale zapytał ich o Boga, no o Trójcę Świętą ich zapytał. No więc ten chłopak narzeczony mówi, no jest tak, Bóg Ojciec, Syn Boży, no i mówi i ten trzeci, a ona podpowiada Święty Józef. To taka anegdotka, ale mówi o tym, że wielu katolików nie wie o tym, że istnieje Duch Święty, nie znają Ducha Świętego i nie mają udziału, relacji z Duchem Świętym. Najczęściej modlą się do Matki Bożej, trochę wiedzą więcej też o Jezusie. Boga Ojca to się boją, więc jak już mają jakieś wykroczenia, to nawet jeżeli przyznają się Jezusowi, to powiedzą: Panie Jezu, tak, zrobiłem to i tamto, ale tylko nie mów Ojcu o tym. Ale Ducha Świętego to nie znają. Święty Antoni, tak, oczywiście, Juda Tadeusz jak najbardziej, ale Duch Święty nie jest znany. I ja dzisiaj chcę wam mówić o Duchu Świętym, bo prawdopodobnie należycie też do takich ludzi, chociaż może przesadzam, może spotkaliście. Kto z was spotkał Ducha Świętego? Kto z was spotkał Ducha Świętego? A kto ma kontakt osobisty z Duchem Świętym? Wysoko ręka do góry. Ręka do góry wysoko. O, niektórzy mają, tak. No tak, mniej więcej 30% tej społeczności. To też to widać. Muszę wam powiedzieć, że widać, że musimy coś zrobić, żebyśmy weszli w relację z Duchem Świętym. Wspólnoty, które powstają w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II, to są wspólnoty bardzo wrażliwe na Ducha Świętego i ludzie we wspólnotach otwierają się na Ducha Świętego i doświadczają czegoś niezwykłego. Czegoś, co naprawdę bardzo potrzebują, bardzo potrzebują. Bo przecież my katolicy często jesteśmy tak, jak to się mówi, sformalizowani, usztywnieni w tym naszym katolicyzmie, według pewnych rygorów i zasad, pewnej rutyny naszej modlitewnej i takiego mamrotania pewnego, nawet nieraz nie wiemy, co mówimy. Ja nie mówię o językach, o modlitwie w językach, bo to też kiepsko wychodzi tutaj, tak jakby w ogóle ludzie nie mieli wiary, tak się modlą w językach. Natomiast, wiecie, chodzi o to, że bez Ducha Świętego to nie ma chrześcijaństwa. Nie ma chrześcijaństwa. Jan Paweł II w 98 roku, a więc na 2 lata przed wielkim jubileuszem, ten właśnie rok 98 ogłosił rokiem Ducha Świętego. I powiedział wtedy, że mamy na nowo odkryć Ducha Świętego, odnaleźć Go, poznać Go i no, że On jest obecny w Kościele i że działa w Kościele Duch Święty. I mamy wejść w relację z Duchem Świętym, tak papież powiedział. I nawet było takie spotkanie w Rzymie na niedzielę Pięćdziesiątnicy, zaprosił wspólnoty z całego świata. Wspólnoty, które coś mają wspólnego z Duchem Świętym, a chyba wszystkie wspólnoty mają coś wspólnego z Duchem Świętym. Było mnóstwo ludzi, ja też tam byłem, od nas też była pewna grupa ludzi z naszej wspólnoty. My wtedy byliśmy dopiero początkiem, bo w 97 roku ja tutaj przyszedłem do parafii jako duszpasterz akademicki i żeśmy zaczęli się spotykać, to był 97 rok, to był rok Jezusa. Rok Jezusa, 97. Jezus, jedyny Pan i Zbawca. A rok 98 był rok Ducha Świętego. I my wtedy właśnie doświadczyliśmy, że narodziła się wspólnota Woda Życia w 98 roku na wiosnę, 8 marca. A potem w maju, na początku maja, pojechaliśmy z grupką 30-osobową do Kań Helenowskich na taki weekend, który był zatytułowany Przyjdź Duchu Święty. I tam żeśmy dużo mówili o Duchu Świętym, ale nie tylko mówiliśmy, ale modliliśmy się o Ducha Świętego i przeżyliśmy coś, co niektórzy nazywają chrztem w Duchu Świętym albo wylaniem Ducha Świętego. Za chwilę powiem, co to jest, ale najpierw może powiem coś o Duchu Świętym. Kim On jest? Gdy modlimy się we mszy świętej, wyznajemy wiarę, mówimy credo, wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Nazywamy Go Panem i Ożywicielem. Słowo Pan to nie jest taki Pan jak Pan Kowalski, tylko Pan to jest Kyrios, to jest słowo greckie Kyrios. Ono jest jakby zarezerwowane, ma boskie znaczenie, czyli Bóg, czyli Bóg. Czyli Duch Święty jest Bogiem, nie jest jakimś tchnieniem, energią, jakąś taką, rozumiecie, ale jest Bogiem, jest osobowym Bogiem. Jest osoba Ojca, osoba Syna i osoba Ducha Świętego, trzy osoby boskie, jeden Bóg. Jest Panem i Ożywicielem, to znaczy Ożywiciel, ten, który ożywia. U proroka Ezechiela w 37 rozdziale mamy taką wizję, na pewno znacie ten tekst, rozsypane martwe kości na dolinie, takie cmentarzysko byśmy powiedzieli trochę, i tam mówi do proroka Bóg, mów do tych kości, najpierw zapytał, czy jest to możliwe, żeby one ożyły. No, prorok mówi, ty Panie wiesz, ja nie wiem, ale ty wiesz. No i mówi do proroka, mów do tych kości, aby one ożyły. I one zaczynają rzeczywiście poruszać się, zbliżają się do siebie, pokrywają się ciałem, a potem Duch wstępuje i ożywia, i powstaje armia. Powstaje armia. To jest wizja. Tą armią to my jesteśmy, Kościół, wspólnota uczniów Jezusa. I właśnie to ożywienie to dokonuje Duch Święty, Duch Święty. On występuje w Starym Testamencie już w pierwszych wersetach Biblii, Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o stworzeniu. Duch Boży unosił się nad wodami. Tam jest powiedziane, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezwładnym i pustkowiem, a Duch Boży unosił się nad wodami. No właśnie, już w momencie stworzenia Duch Święty jest, bo jest Bogiem. Jest obecny w akcie stwórczym. Dalej, gdzie indziej czytamy, bo oczywiście jest wiele tekstów, które mówią o Duchu Świętym. W Księdze Samuela, w pierwszej Księdze Samuela, w 16 rozdziale, mamy opis, jak to Samuel przychodzi do Betlejem, do domu Jessego, bo tam ma namaścić jednego z synów Jessego na króla. I namaścił Dawida, najmłodszego, najmniejszego, i gdy namaścił Dawida, wtedy jest, czytamy tam, że Duch Jahwe stąpił na Dawida. Dokonało się namaszczenie, Duch Jahwe stąpił na Dawida. I Dawid już miał inne serce, jakby był innym człowiekiem, chociaż zewnętrznie był taki sam, ale miał inne serce, bo Duch Święty daje nam nowe serce. I to było związane z misją, jaką otrzymał Dawid, miał być królem Izraela i rzeczywiście tak potem było. U proroka Joela natomiast czytamy w 3 rozdziale, że Bóg wyleje Ducha Świętego na wszelkie ciało i nawet niewolnicy i niewolnice będą prorokować. A więc zwykli ludzie, tacy byśmy powiedzieli, no nie tylko tacy jacyś dostojnicy religijni czy państwowi, ale nawet niewolnice i niewolnicy będą prorokować, czyli otrzymają Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na wszystkich. I ten tekst z proroka Joela potem odwołuje się do tego tekstu Święty Piotr, gdy dokonuje się Pięćdziesiątnica w Wieczerniku. Słuchajcie, można by wiele tekstów ze Starego Testamentu jeszcze przytoczyć tutaj, szczególnie gdy jest mowa o Mesjaszu, czyli o sługa Jahwe, który jest namaszczony Duchem Świętym. Do tego zresztą nawiąże Jezus, gdy jest w Nazarecie i gdy odczytuje Izajasza i mówi, czyta taki tekst, Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niosł dobrą nowinę. I mówi, te słowa się spełniają na mnie, tutaj się spełniają teraz. Rzeczywiście, Jezus jest napełniony Duchem Świętym. jest posłany przez Ojca, ma misję konkretną. A więc Jezus jest w relacji do Ducha Świętego, ale już wcześniej czytamy o tym, że Maryja ma relację z Duchem Świętym, bo gdy anioł Gabriel przychodzi i zwiastuje, że będzie Matką Syna Bożego, to mówi, że stanie się to za sprawą Ducha Świętego, że nie Józef, nie mężczyzna, ale Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. A więc Maryja poczęła z Ducha Świętego, nie w związku mężczyzny z kobietą. A więc Maryja tutaj i nazwana jest przez świętego Franciszka z Asyżu oblubienicą Ducha Świętego. Wreszcie w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, właściwie całe Dzieje Apostolskie mówią o Duchu Świętym. Mówi się, że Dzieje Apostolskie to jest Ewangelia Ducha Świętego. A w 2 rozdziale mamy opis Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego. I to jest jakby nowy początek Kościoła. Zesłanie Ducha Świętego. Dużo na temat Ducha Świętego mówią inne księgi Pisma Świętego, Nowego Testamentu, święty Paweł szczególnie, ale też i święty Piotr, i święty Jan. Natomiast stawiamy sobie pytanie, po co jest Duch Święty? Po co nam jest Duch Święty potrzebny? Czy jest nam potrzebny? Jezus dokonał zbawienia na krzyżu, umarł za nas, nie? Zbawił nas. Bóg Ojciec, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg Ojciec no jest tym, który daje początek wszystkiemu, stworzył nas. A Duch Święty po co? Jaka jest misja Ducha Świętego? Otóż trzeba tak powiedzieć krótko. Duch Święty realizuje zbawienie dziś w życiu każdego z nas. Jezus zbawił cały świat, wszystkich ludzi, umarł za zbawienie wszystkich. Ale teraz w życiu naszym, twoim, moim, to zbawienie się realizuje dzięki Duchowi Świętemu. To On jakby dokonuje w nas zbawienia, które się dokonało na krzyżu. On jakby wprowadza nas w wymiar zbawienia, w doświadczenie zbawienia. Pismo Święte mówi, że bez Ducha Świętego nie ma wiary. Żeby uwierzyć w Jezusa, żeby wyznać, że Jezus jest Panem, potrzebny jest Duch Święty. Nawrócenie, a nawrócenie, wiecie co to jest nawrócenie? To jest przejście z drogi złej na drogę dobrą. A więc jakiś odwrót po prostu. Zwracamy się ku Bogu, odwracamy się od szatana, od zła, od grzechu. Żeby to się mogło dokonać w nas, jest potrzebny Duch Święty, który nas przekonuje o grzechu. Dzisiaj żeśmy ten tekst Ewangelii czytali na mszy świętej. Duch przychodzi i przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wreszcie, również Pismo Święte nam mówi o tym, że bez Ducha Świętego nie możemy się modlić, ale On przychodzi z pomocą naszej słabości i nawet można powiedzieć, modli się w nas i dlatego, gdy my rozpoczynamy modlitwę we wspólnocie, ale też przy indywidualnej modlitwie powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, aby móc się modlić. Bo bez Ducha Świętego człowiek nie może się modlić. Bez Ducha Świętego modlitwa nasza to jest wycie potępieńców. Wreszcie jest w nas wielka tęsknota za miłością i tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy kochać. I Pismo Święte mówi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc Duch Święty jest duchem miłości. I ta miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. A nawet jest powiedziane, że serca nasze są świątynią Ducha Świętego i że Duch Święty mieszka w nas. Wreszcie dowiadujemy się, że mamy być świadkami Jezusa. Jezus mówi do apostołów, będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ale żeby być świadkiem Jezusa, to potrzebny jest nam Duch Święty. Bo On nas doprowadza do całej prawdy. Jezus mówi, gdy Duch Święty wstąpi na was, gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy i będzie świadczył o mnie i wy będziecie świadczyć o mnie. Ale Duch Święty będzie przez was świadczył, a nawet będzie przez was mówił, szczególnie wtedy, gdy będziecie prześladowani, gdy będziecie wydawani źle, będziecie osądzeni, to Duch Święty będzie przez was mówił, da wam odpowiednie słowo. Duch Święty więc jest obecny w ewangelizacji, ale wiecie, Duch Święty jest tym, który nas uświęca, przemienia nasze serce. Jesteśmy powołani wszyscy do świętości I bez Ducha Świętego nie możemy osiągnąć świętości. Bo żeby pełnić wolę Bożą, żeby ją rozpoznać, a to jest droga świętości, to jest potrzebny Duch Święty. To On daje nam światło wewnętrzne i poznanie, co mamy czynić, jaką drogą mamy iść. Również w powołaniu. Jesteśmy wszyscy powołani, jest jakaś misja. Żeby tę misję odczytać, powołanie nasze, do małżeństwa na przykład, Duch Święty mówi, to jest ten, on będzie twoim mężem, albo będzie twoją żoną, albo masz być księdzem, czy masz być siostrą zakonną, albo masz samotnie żyć i głosić Królestwo Boże. Jedź na misję. To Duch Święty po prostu, on właściwie w nas jakby jest takim natchnieniem i daje nam odwagę, żebyśmy potrafili iść tą drogą powołania. Więc bardzo potrzebujemy wszyscy Ducha Świętego. On jest dany nam w sakramentach świętych. Można by powiedzieć, że sakramenty to jest działanie Ducha Świętego. Jest to spotkanie z Bogiem, zbawcze spotkanie, ale na przykład w sakramencie chrztu to dokonuje się, to Duch Święty działa. On tutaj występuje jakby pod postacią wody. Wiadomo, że ta woda to nie jest Duch Święty, ale wiemy, że symbolem Ducha Świętego jest woda, woda żywa. W rozmowie z Samarytanką o tym Jezus mówi. Wreszcie w sakramencie bierzmowania biskup namaszcza nas olejem świętym, czyli krzyżmem. I Duch Święty wstępuje na nas. Bo namaszczenie znów jest pewnym symbolem i znakiem Ducha Świętego. I olej właśnie jest również tym też znakiem. Wreszcie Duch Święty występuje w symbolice, symbolika ognia. Ogień, coś się spala, wypala się, oczyszcza nas. Ten ogień stąpił na apostołów, gdy w wieczerniku modlili się w dniu Pięćdziesiątnicy. Wreszcie takim symbolem Ducha Świętego jest obłok i światło. Obłok, który prowadził Izraelitów przez pustynię i obłok, który osłonił Jezusa na górze Tabor, gdy Jezus przemienił się wobec uczniów. A światło to jest to światło, które płonie jakby w naszym sercu i które promieniuje z nas. Jest to światło Bożej miłości. Wreszcie święty Paweł mówi, że Duch Święty to jest jak pieczęć. My wszyscy jesteśmy opieczętowani Duchem Świętym. Nosimy w sobie tę pieczęć. I dlatego można nas łatwo rozpoznać. Łatwo się rozpoznaje ludzi, którzy mają Ducha Świętego. Wiecie jak? Po oczach i po radości, która promieniuje z nich. To są ludzie radośni. Niekoniecznie muszą się śmiać od ucha do ucha, ale mają sobie radość. I coś w oczach ich płonie. Wreszcie gołębica. Wiemy, że Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Jezusa. I gołębica jest znakiem i symbolem Ducha Świętego. Niektórzy noszą w klapie gołębicę, takiego gołąbka, i to jest symbol Ducha Świętego. Szczególnie odnowa w Duchu Świętym, to ten znak jakoś tak ma. Słuchajcie, Duch Święty wyposaża nas w różne, byśmy powiedzieli, dary. Jest 7 darów Ducha Świętego i na pewno je znacie. Powinienem was przepytać z katechizmu, ale ja tylko powiem od razu tak, że Jan Paweł II od dzieciństwa modlił się bardzo piękną modlitwą codziennie do Ducha Świętego i zachęcał studentów, gdy był w Polsce pierwszy raz w 79 roku, w niedzielę zesłania Ducha Świętego przy kościele świętej Anny, zachęcał polskich studentów, aby codziennie modlili się o Ducha Świętego i do Ducha Świętego. Przeczytam wam modlitwę i zwróćcie uwagę, bo w tej modlitwie występują te 7 darów Ducha Świętego i one mają pewne znaczenie dla nas. Więc tak brzmi ta modlitwa. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego rozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Zobaczcie, ta modlitwa jakby od razu jest powiedziane, co ten dar znaczy w naszym życiu. My wszyscy jesteśmy jakby wyposażeni w te 7 darów ducha. Gdy biskup modlił się nad nami w sakramencie bierzmowania, ten Duch Święty na nas stąpił i te dary otrzymaliśmy i je mamy. Ale chcę wam powiedzieć, że jeszcze są inne dary, które nazywamy charyzmatami. Charyzmaty to są dary, które otrzymujemy nie dla siebie, ale dla innych, dla Kościoła, szczególnie dla ewangelizacji. I one służą dobru powszechnemu. Te dary mamy w sobie nie tyle może odkryć, co po prostu mamy nimi posługiwać. A właściwie to jest tak, że to Duch Święty przez nas działa w charyzmacie. Jest ich bardzo dużo. Święty Paweł wymienia ich 12, a można powiedzieć o pewnej klasyfikacji tych darów. Ja zaraz je spróbuję opisać. Otóż są tak zwane dary związane ze słowem, bo my mamy słowa, posługujemy się słowem. I to jest tak, dar języków, modlitwa w językach, tłumaczenia i proroctwa. Dar języków to jest modlitwa. I dobrze jest modlić się w językach, wielbić Pana, bo ta modlitwa jakby, no właśnie z Ducha Świętego jest. I niektórzy z nas modlą się, tylko jak się modlisz w językach, to musisz modlić się głośno, jak jesteś we wspólnocie. Odważnie. Może być dar tłumaczenia. Ja się spotkałem z takim darem, że jest jakieś przesłanie, które z języku wynika i ktoś otrzymuje ten dar. Wreszcie dar proroctwa. Charyzmat proroctwa. Bóg przez ciebie przemówi. Mogą to być, na temat proroctwa to jeszcze kiedyś więcej powiem, ale Bóg mówi do nas, przez nas. Nie tylko bezpośrednio w takim proroctwie, słowie, to mówi Pan i tak dalej, ale mówi na modlitwie, czy jakoś na różne sposoby. Są charyzmaty czynu. Takim charyzmatem jest dar uzdrawiania, dar czynienia cudów i dar wiary. Uzdrawiania. Modlimy się o uzdrowienie i ludzie są uzdrawiani i na pewno w naszym środowisku tutaj są ludzie, którzy doświadczyli uzdrowienia albo modlili się i ktoś został uzdrowiony. Oczywiście uzdrawia Pan Bóg, ale posługuje się Twoją modlitwą. Duch Święty przez Ciebie działa w tej modlitwie, nie? Dar czynienia cudów. Cuda się dzieją. Wreszcie dar wiary. Na temat papieża dobrze byłoby poczytać sobie Jana Pawła II. On miał szczególny dar czynienia cudów. Jest taka nawet specjalna książka, którą ja dwukrotnie przeczytałem. Niezwykłe rzeczy się działy w jego obecności po prostu. I wreszcie dar wiary. Dar wiary to jest coś takiego, że robisz coś, co po prostu jest nieprawdopodobne i to wychodzi. I to wychodzi. Bo Duch Święty przez ciebie działa. Chodzisz po wodzie. To jest takie oczywiście porównanie. Chodzisz po wodzie. Czynisz pewne rzeczy, które racjonalnie by się wydawało nie do zrobienia. Wreszcie są 3 charyzmaty poznania. To jest rozeznawanie duchów, mądrości słowa i wiedzy. Czyli pewna umiejętność poznania. Jest oczywiście jeszcze wiele innych charyzmatów. Jest charyzmat służby, który miała Maryja. I my wszyscy tym charyzmatem jesteśmy ubogaceni po to, aby służyć. Ale wiecie, może być tak, że mogą charyzmaty zanikać w nas, jeżeli my nie poddamy się Duchowi Świętemu, żeby On przez nas działał. I wtedy właściwie ten charyzmat zanika. Może zaniknąć dar języków, albo proroctwa, albo na przykład dar służby. Przede wszystkim takim ważnym, największym darem to jest dar miłości. Dar miłości. I on się wyraża w służbie, w zaangażowaniu we wspólnocie. I to ten dar mają na pewno animatorzy, ale nie tylko, w różnych diakoniach, ci co posługują na Alfie, w diakonii uwielbienia, czy w diakonii tutaj technicznej, czy innej. A właściwie my wszyscy ten dar, ten charyzmat mamy, tylko my musimy uruchomić, pozwolić, aby Duch Święty przez nas działał. I to jest ważne, mówię wam o tym, bo rozpoczynamy taki szczególny czas teraz do zesłania Ducha Świętego, do niedzieli Pięćdziesiątnicy. Pismo Święte jeszcze mówi o owocach Ducha Świętego. I ja te owoce wymienię, one są zapisane w liście do Galatów. Mianowicie święty Paweł mówi, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ile tych owoców jest? Zapamiętaliście? Ile? 9. To jest 8 błogosławieństw, a 9 owoców Ducha Świętego. Wiecie, te owoce Ducha Świętego w nas sprawiają, że my mamy jakby, stajemy się podobni do Chrystusa. Każdy chrześcijanin jest podobny do Chrystusa. I Duch Święty sprawia, że my stajemy się, że jesteśmy cierpliwi, uprzejmi, opanowani, mamy pokój w sercu, radość, wierność. No właśnie. To są pewne cechy, jakbyśmy powiedzieli, cechy naszego charakteru, charakter Jezusa w nas. I oczywiście my mamy współpracować z Duchem Świętym, mamy poszukiwać tego Ducha Świętego, mamy otwierać się. W modlitwie mamy przyzywać nieustannie Duchu Święty, przyjdź. Rano modlitwę powinieneś zacząć od Ducha Świętego. Duchu Święty, stąp na mnie, napełnij mnie miłością i życzliwością do ludzi, których spotkam. Daj mi też światło poznania, abym umiał rozróżniać, co jest dobre, a co złe. Daj mi też odwagę, abym umiał przeciwstawić się złu, abym nie wszedł w pokusę, żebym nie dopuścił, żeby pokusa stała się we mnie grzechem. Przyjdź, Duchu Święty. Potrzebujemy wszyscy Ducha Świętego, dlatego rano modlimy się do Ducha Świętego i wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem. Poranna nasza modlitwa, nie można jej pominąć. Nie może być tak, że nie ma modlitwy rano. Jest modlitwą do Ducha Świętego. Napełniamy się Duchem Świętym, aby On nas prowadził, aby dawał nam nowe oczy, aby dawał nam miłość, aby dał nam łaskę przebaczenia, bo możemy być ranieni, może ktoś nas obrazić, jakąś krzywdę nam zrobi. Musimy od razu przebaczać 77 razy dziennie. Bez Ducha Świętego nie potrafisz przebaczać. Dlatego mówię, bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, żeby też pełnić wolę Bożą, bo nieraz ona nie jest łatwa. Niełatwo jest iść drogą Jezusa. Nieraz możemy być odrzuceni, prześladowani, wyśmiani i żeby to znieść, po prostu potrzebny jest Duch Święty. Odwaga, radość i pewna wolność. Bez Ducha Świętego nie ma wolności. Wchodzimy w uzależnienia różne, takie bardzo subtelne. Na przykład uzależniamy się od opinii, albo po prostu od jakichś elektronicznych urządzeń, albo uzależnimy się na przykład od pornografii, albo od jakichś tam innych rzeczy. Przede wszystkim, wiecie, brak Ducha Świętego objawia się w zniechęceniach i w lenistwie. Jeżeli widzisz, że masz skłonność do lenistwa, to znaczy, że brak Ducha Świętego, musisz dużo modlić się do Ducha Świętego, zniechęcenia jakieś przychodzą, módl się do Ducha Świętego, bo to znaczy, że jak to się mówi, spadasz w dół, a ty nie możesz spadać w dół, musisz iść do góry. Więc potrzebujemy, mówię, wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego. I Duch Święty tworzy z nas wspólnotę, mianowicie otwieramy się na siebie przyjaźni. Nie ma przyjaźni bez Ducha Świętego. Przyjaźń we wspólnocie jest dziełem Ducha Świętego, bo Duch Święty jest duchem miłości, życzliwości, przyjaźni. Żeby zaufać drugiemu człowiekowi, żeby nie odgrodzić się od niego murem nieufności, potrzebny jest Duch Święty, żeby wyjść przed barykadę, bo jesteśmy przecież wszyscy poranieni, mieliśmy różne przygody, żeby wyjść przed barykadę i otworzyć się na drugiego człowieka, potrzebny jest Duch Święty. Duch Święty, słuchajcie, jest to 3 razy M. M, M, M. To znaczy mądrość, jest duchem mądrości. Potrzebujemy wszyscy tej mądrości. Rozeznanie, Mądrość daje nam to poznanie, że jesteśmy pielgrzymami w drodze, że jest cel, że jest nadzieja, że nie tutaj na ziemi, nie trzymanie się pieniędzy i pracy czy czegoś, ale daje nam perspektywę widzenia głębiej rzeczywistości. Nawet w polityce jest potrzebna mądrość, dlatego takie rzeczy dzieją się w polityce, bo nie ma mądrości. Trzeba modlić się za polityków o dar mądrości i wtedy będzie polityka dobrze szła. Myślę, że teraz jest szczególny taki czas, są wybory, będzie druga tura, o dar mądrości i dla nas, żebyśmy nie powiedzieli, a co tam, nie pójdę do wyborów, bo co mnie to obchodzi. Błąd, błąd, grzech. Właśnie jesteś odpowiedzialny za Polskę i masz modlić się za Polskę, za naród, za polityków i masz iść do wyborów i musisz wiedzieć, kogo masz wybrać, żebyś głupio nie wybierał, bo diabeł też kręci, wiecie, tutaj polityka jest takim terenem bardzo niebezpiecznym i trzeba modlić się potem za wszystkich tych, którzy władzę sprawują. Święty Paweł o tym mówi. Dar mądrości, dar miłości. Drugie M to jest miłość. Dlatego zobaczcie, jest, mamy 5 milionów singli w Polsce, a w Europie jest 160 milionów singli w Europie. To jest ostatnia statystyka. Skąd to się bierze? Brak miłości, brak otwarcia na Ducha Świętego. Boimy się małżeństwa, nie ufamy sobie, odgradzamy się od siebie. Albo wchodzimy w jakieś relacje i potem rozsypuje się wszystko. Bo tak naprawdę nie jesteśmy zdolni do miłości. Łatwo się zakochać, oczarować się drugim człowiekiem, a potem okazuje się, że tam miłości w ogóle nie było. Bo miłość jest z Ducha Świętego, a nie z emocji i nie z chemii, ani nie z łóżka. No. Wreszcie dar Ducha Świętego. Duch jest duchem mocy. M, trzecie M to jest moc. Mamy być mocni, mocni, żeby zwyciężać. Jesteśmy powołani do zwycięstwa. Kogo mamy zwyciężyć? Przeciwnikiem naszym jest szatan. Jest walka. I ona skusi. Musimy rozpoznać, przeciwstawić się, możemy być kuszeni, możemy być na przykład zmuszani do czynienia zła. Są różne układy, sytuacje, nawet w pracy mogą cię zmuszać do czegoś, żebyś czynił zło, żebyś grzeszył. I ty musisz się temu przeciwstawić. Potrzebujemy tej mocy, żeby nie pójść na kompromis, żeby po prostu umieć się przeciwstawić, żeby żyć zgodnie z sumieniem, żeby umieć rozróżniać, żeby nie dostosować się, nie być taką marionetką, która dostosowuje się do pewnej grupy. Oni wszyscy na przykład piją albo coś robią złego i ty się dostosowujesz, bo boisz się odrzucenia i potem jesteś sfrustrowany po prostu, jesteś taki zdechły, że się dostosowałeś do nich po prostu i wszedłeś w zło. Potrzebna jest moc, żeby płynąć pod prąd. Potrzebujesz Ducha Świętego. Moi drodzy, we wspólnotach modlimy się o Ducha Świętego i to, co powiedziałem, wylanie Ducha Świętego, taka modlitwa, to jest takie szczególne otwarcie się. Ja wiem, że nam wszystkim jest potrzebny Duch Święty, chociaż modlimy się nieraz, ale dzisiaj i ten czas nowenny, który rozpoczynamy teraz do niedzieli Pięćdziesiątnicy, codziennie będziemy modlili się o Ducha Świętego. I bardzo was zapraszam i zachęcam, abyście otworzyli się i poszukiwali, pragnęli Ducha Świętego. On jest potrzebny nam wszystkim. Nikt z nas nie jest odrzucony, nikt z nas nie jest wykluczony, to tylko ty możesz się zamknąć. Duch Święty może ci pomóc się dobrze wyspowiadać, żebyś po prostu poszedł do spowiedzi, bo może tego potrzebujesz. Da ci łaskę, skruchy. Duch Święty będzie w tobie się modlił, będzie w tobie przebaczał. Jest ktoś, komu powinieneś przebaczyć. Wiesz o tym. I to Duch Święty przyjdzie ci z pomocą, żebyś mógł naprawdę przebaczyć. To Duch Święty wstępuje na narzeczonych, którzy przychodzą do ołtarza i ślubują sobie miłość, oddają się sobie i w sakramencie małżeństwa stają się jedno. Duch Święty dokonuje konsekracji małżeńskiej. Moi drodzy, potrzebujemy wszyscy Ducha Świętego. I Duch Święty jednoczy nas w Eucharystii. To On dokonuje cudu konsekracji. Za chwilę będziemy modlili się o Ducha Świętego tu wszyscy. I bardzo Was zachęcam, najprostsza modlitwa to jest przybądź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Tak jak potrafisz, tak się módl. Będziemy potem, najpierw przez chwilę będziemy w takiej cichej modlitwie w obecności Jezusa. Jezus powiedział, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Mówił o Duchu Świętym. Mamy pić wodę Ducha Świętego. Wodę wypływającą z wnętrza Chrystusa. Z przebitego Bogu Chrystusa wypływa Duch Święty. Mamy otworzyć się i przyjąć Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego, powiedział Jezus do apostołów, gdy przyszedł i zmartwychwstały. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja Was posyłam. Jest misja ewangelizacyjna Kościoła. Bez Ducha Świętego nie ma ewangelizacji. Bez Ducha Świętego nie można czytać Pisma Świętego. Słuchajcie, ludzie odkrywają Pismo Święte jako Słowo Boże dzięki Duchowi Świętemu. Odkrywają modlitwę uwielbienia dzięki, i że w tej modlitwie jest wielka moc dzięki Duchowi Świętemu. Odkrywają spowiedź, taką głęboką spowiedź, jako spotkanie z miłosiernym Ojcem dzięki Duchowi Świętemu. Odkrywają Eucharystię, na której się nie nudzą, ale doświadczają, że Eucharystia jest ofiarą ich życia, jest ofiarą miłości dzięki Duchowi Świętemu. Odnajdują się na Eucharystii. Wreszcie małżonkowie, którzy wchodzą w przymierze małżeńskie w sakramencie, odkrywają Ducha Świętego, który zstępuje na nich w czasie sakramentu i pozostaje. I przeżywają tę obecność Ducha Świętego w swoim małżeństwie. Mogę powiedzieć, że w naszej wspólnocie jest wiele małżeństw, którzy tego doświadczają i mogą mówić o tym, doświadczają tej obecności Ducha Świętego w swojej codzienności. Małżeńskiej codzienności. Tak samo jest przy innych powołaniach, powołanie kapłańskie, gdy biskup włożył na mnie ręce i modlił się, Duch Święty na mnie stąpił i stałem się prezbiterem, kapłanem. Tak samo jest przy ślubach zakonnych. W relacji dziewczyny, która oddaje się Jezusowi, Duch Święty dokonuje tej oblubieńczej relacji z Jezusem. Moi drodzy, potrzebujemy wszyscy Ducha Świętego i teraz za chwilę będzie spotkanie takie nasze, które od Słowa Bożego przejdziemy do adoracji i do modlitwy o Ducha Świętego. Więc zapraszam Was, bądźcie otwarci. Potrzebujemy i dajcie się poprowadzić Duchowi Świętemu. Naprawdę, wszyscy tego potrzebujemy. Przyjdź Duchu Święty.